Rozmowa kontrolowana.
Państwa gościem jest Janusz Korwin-Mikke, prezes Partii Wolność. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry państwu.
Zanim zapytam o to, jak tam przebiegało niszczenie Unii Europejskiej, to porozmawiajmy o tym, co tu i teraz. Zakaz handlu w niedzielę, właściwie ograniczenie handlu w niedzielę się rozpoczęło. I Piotr Duda, szef Solidarności, powiedział, że to jest zwycięstwo dla prawie miliona pracowników, którzy wreszcie mogą spędzić niedzielę w domu z rodzinami.
No, po pierwsze, nie widzę konieczności takiego ograniczenia, a państwo nie powinno robić czegoś, co nie jest konieczne. A po drugie, jeśli ktoś miałby takie ograniczenia, to powinny to robić samorządy. Albo samorządy mają coś do powiedzenia, albo nie. Jakby sobie to zrobić w gestii powiatów, to jedne powiaty by zniosły, drugie nie. I myśmy zobaczyli, jak to wygląda.
A to nie jest taka sytuacja, której nie ma, tak? Nie wiem, za naszą zachodnią granicą też są takie ograniczenia. Ludzie jakoś żyją. I jest... też nie chyba nie uznają tego za jakieś ograniczenie wolności.
Jeszcze raz mówię, że nie jest to ustawa, która jest konieczna, ale można ją wprowadzić oczywiście, bo tam występuje ten dylemat więźnia, który można znieść, tylko potem nie ma takiej konieczności. Dlatego trzeba to zostawić samorządom, taką decyzję. Dlaczego Sejm decyduje za całą Polskę?
Sejm decyduje bardzo wielu sprawach za całą Polskę.
Tak, to prawda.
Bośmy taki Sejm wybrali.
No, przepraszam bardzo, na tym polega demokracja. Demokracja to jest tyrania większości, bo taką tyranią żyjemy. Ostatecznie Stalinowi można było coś wytłumaczyć, natomiast większości się nie da, bo większość jest głupia.
Ale myśli pan, że ma takie poczucie, że zakaz czy ograniczenie handlu w niedzielę to jest przejaw tyranii?
Oczywiście, że tak. Większość czegoś chce i większość to przeprowadza. Powtarzam, większość jest beznadziejnie głupia, bo tyran jest głupi, potem przyjdzie mądry tyran, albo sam zmądrzeje, natomiast większość nigdy nie zmądrzeje, bo większość zawsze będzie głupi.
Ale gdyby pójść takim krokiem trochę empatii wobec ludzi, którzy pracują w branży handlowej, a z drugiej strony...
Ale przecież nikt im nie każe.
Pracować?
No oczywiście, w branży handlowej ona się przenieść do innej branży.
No ale oni nie pracują dlatego, że ktoś im każe czy nie każe, tylko...
Pracują do chleba.
Jak niektórzy ministrowie.
Pani chce im chleb odebrać, tak?
Nie, nie chcę
jak to
odebrać.
Jeżeli nie będą pracowali w niedzielę, zarobią mniej, nie?
To nie jest chyba takie oczywiste.
No,
bo jeśli
oczywiste,
ktoś handluje przez 6 dni i sprzedaje mleko i chleb, czy przez 7 dni, to ludzie muszą tyle samo chleba i mleka wypić.
Nie rozumiem. Ludzie w niedzielę zarabiają nawet o połowę czy dwa razy więcej niż dzień powszedni. Nie rozumiem tego. No. Z całą pewnością w niedzielę się zarabia więcej. Pani chce odebrać tym ludziom pracę. Pan Duda, który jest szefem tam Solidarności, prawda? To należy związki zawodowe, to trzeba rozstrzelać, to jest jasne i oczywiste.
Ale ci, którzy pracują w tej branży, to akurat są z tego ograniczenia zadowoleni. Ale Piotr Duda idzie dalej. On mówi, że nie wystarczy ograniczyć handlu w niedzielę, że trzeba w ogóle przyjrzeć się tym, którzy niepotrzebnie jego zdaniem pracują w niedzielę.
Proszę panią, związki to francuskie są jeszcze głupsze i domagają się wolnych piątków. Ja proponuję jeszcze wolne czwartki, środy, wtorki i poniedziałki, bezrobocie całkowicie wtedy zniknie. Także nie ma porady. No, działacze związków zawodowych mają tyle samego wspólnego z pracownikami, co feministka z kobietą, powiedzmy. Na przykład w Stanach Zjednoczonych jest coś chyba 11 związków nauczycieli. Wszystkie te związki domagają się likwidacji prywatnego szkolnictwa, ale ich członkowie swoje dzieci posyłają do szkół prywat.
Tak, to jest taki
Nie ma żadnego związku między działaczem a normalnym robotnikiem.
Premier Mateusz Morawiecki odchudza administrację rządową. Dzisiaj w południe nas poinformuje, ile to wiceministrów odejdzie z rządu. To jest w sumie reakcja na falę krytyki po tym, jak ujawniono te premie w rządzie Beaty Szydło. Polscy ministrowie zarabiają za mało?
Nie mam pojęcia. Nawet nie wiem, ile w tej chwili zarabiają polscy ministrowie.
10, 12, 13 tysięcy złotych.
Nie jest to jakaś szokująca duża... Duża suma, no ale nie jest też tak, jak mówi pani Jarosław Gowin, że przymierał głodem. No.
Ale powinni zarabiać więcej? No, nie, no chociażby jak pan, nie wiem, wraca pan z Brukseli, tam urzędnicy, parlamentarzyści zarabiają
dużo więcej.
I tyle powinni...
Jeszcze raz mówię, powinien zarabiać tyle, ile mówi rynek. Jeżeli możemy znaleźć dobrych ministrów za 10 tysięcy, płacimy 10, jak się nie da, to trzeba dawać 20 i tak długo znajdziemy dobrych ministrów.
Jest pytanie, co to znaczy dobry minister za 10 tysięcy, czy dobry minister za 20 tysięcy? Kto miałby to niby oceniać?
Jak to kto? No, premier, to jest ich szef i on ma to oceniać.
A dlaczego w Polsce nie można przeprowadzić takiej jakiejś normalnej dyskusji o zarobkach wysokich urzędników, nie wiem, prezydenta, premiera, ministrów?
Nie rozumiem. No, można przeprowadzić, no bo właśnie w tej chwili prowadzimy.
No tak, ale wie pan, to ono się opiera głównie nie na argumentach, tylko mam wrażenie, że jednak w takiej przestrzeni medialnej na emocjach. No więc... Tak pokazujemy ministra z jednej strony, któremu nie wystarcza do pierwszego, a z drugiej strony, nie wiem, kogoś, kto pracuje na przykład na kasie przysłowiowej Biedronce i widzimy, komu wystarcza do pierwszego komu.
No dobrze, ale przepraszam, przede wszystkim musi być rozpiętość płac. No, nie może być tak, żeby ludzie zarabiali równo. Równość jest złem, prawda? Cały postęp pochodzi z różnorodności, a nie z równości. Równość trzeba zniszczyć. I trzeba przede wszystkim zniszczyć pojęcie, że jak jest równo, to jest dobrze. Równo jest niedobrze. W stawie jest zastój, w wodospadzie jest ruch. Musi być nierówność. Natomiast jest pytanie, czy dużo powinien zarabiać minister, czy załóżmy handlowiec, który śmiga ciężko, pracuje przez 14 godzin na dobę, prawda? No, on może powinien zarabiać. Także ja się zgadzam, że ministrów, nie tam wiceministrów. Ministrów powinniśmy mieć 6, a nie tam 20 kilku, czy ileś. Nie?
Odchudzać w ten sposób administrację. Panie prezesie, zrezygnował pan z zasiadania w Parlamencie Europejskim, bo jak pan mówi, chce
również,
pan...
I również z pieniędzy, o których pani mówiła, że są duże.
No dosyć taki przyzwoity, prawda? Czy można powiedzieć, można sobie tam nieźle się troszkę odkuć, biorąc pod uwagę polską politykę. Czyli z tego, co pan mówił, że pan się czuł na wygnaniu w Brukseli. Ma pan takie poczucie, że z jednej strony to, co pan powtarzał, że nie rozwalił pan Unii Europejskiej, a z drugiej strony, że nic pan tam nie znaczy.
No nie. Jednak mimo wszystko samo to na przykład, że dostaje grzywnę tam 9 000 euro.
No tam trochę pan harcował, to fakt.
I mówi pan Tajani, że ja podważyłem fundamenty Unii Europejskiej. To właśnie po to tam poszedłem, żeby podważać fundamenty Unii Europejskiej. Te moje wypowiedzi spodobały, są teraz słynny w Stanach Zjednoczonych, prawda, cytują mnie bardzo, bardzo obszernie, w Europie mniej.
Pan jest z tego zadowolony, tak?
Oczywiście, że tak.
Misja się powiodła?
No, wolałbym, żeby było to 3 razy więcej, ale...
Wraca pan do Polski i co, będzie pan kandydował na prezydenta Warszawy?
Przypuszczalnie tak.
A po co?
Jak to po co? Po pierwsze dlatego, żeby wygrać, póki jest choćby minimalna szansa, bo widzi pani, ja jestem brydżystą i grałem w szlemiki na mniejsze szanse, różne rzeczy bywają.
Ale potem, w brydżu panu chyba lepiej idzie niż w wyborach bezpośrednich.
Trudno powiedzieć, natomiast po drugie będę miał, że tak powiem, dostęp do mediów, których nie
mam. Tylko mnie o to chodzi.
Zauważyła pani, że od 2 lat nie byłem ani razu w TVN-ie i może... I może raz TVN Info, bo ponieważ my walczymy z popisem, czyli z PO i z PiS-em, no to żadne wielkie media nas nie tolerują. Czasami Polsat pokazuje gdzieś. No to wszystko. No.
Walczycie z Platformą i z PiS-em, a z kim jesteście? Albo kto jest z wami?
Proszę pani, powiedzmy jasno, my jesteśmy partią prawicy. Partii prawicy w Europie prawie nie ma. Praktycznie nie ma. W Ameryce to jest połowa republikanów, powiedzmy. To jest dużo, 25%. Dlaczego w Polsce dochodzi to czasami do 7 w porywach, a w Ameryce jest 25%? Dlatego zwolennicy prawicy, zwolennicy wolności po prostu wyjechali z Europy do Stanów Zjednoczonych. I tam ich jest ponadproporcjonalnie więcej.
Może nie ma zapotrzebowania na taką prawicę po prostu.
Zapotrzebowanie jest, bo Europa umiera. Pod okupacją Unii Europejskiej Europa zdycha. Nie ma dzieci. Dzieci się nie rodzą. Nie ma rozwoju gospodarczego. To jest wszystko wynik tej ideologii antywolnościowej, która panuje w Unii Europejskiej.
A skoro mówi pan, że porówno, to rozumiem, że 500+ porówno też się panu nie podoba w Polsce.
Do kryminału. Ludzie, którzy to wymyślili, nawet komuniści nie zrobili takich głupot, nawet komuniści dawali owszem zasiłki znacznie niższe. Jak można dawać ludziom pieniądze za darmo? To jest demoralizacja, to jest niszczenie ludności, to jest nauczenie ludzi, że można żyć nic nie robiąc.
To jest... Jak to nie robiąc? Przecież ci ludzie zazwyczaj coś robią. To jest tylko dodatkowe świadczenie, które dostają na własne dzieci.
Dobrze, część ludzi, jak pani wie, rzuca w tej chwili robotę i słusznie zresztą, bo jak to jest akurat korzystny.
Ale jeśli ma się 6 dzieci, to lepiej się tymi dziećmi zająć
tak,
niż 3 000
oczywiście,
złotych, tak?
Oczywiście,
to
że tak.
Pan powinien pobierać.
Ja to pobieram, tylko o wiele lepiej nie zabierać mężowi pieniędzy w podatkach na te 500+ i na... Bo widzi pani, w większości małżeństw jest sytuacja taka, że jak od pensji męża odejmie pani, od pensji żony odejmie pani podatek, to co żona dostaje, to jest akurat tyle, ile mąż zapłacił w podatku. Ta kobieta pracuje tylko dlatego, że męża obrobowano z pieniędzy. Każda kobieta powinna mieć bogatego męża, a bogaty to jest ten, któremu państwo nie okradzie.
To, co pan mówi, to mnie oczywiście nie dziwi, bo nie jest to nowe, natomiast wie pan, że to z punktu widzenia kobiet, które akurat, jak pan tak spojrzy, ja tu jestem kobietą, koleżanka obok mnie jest kobietą, koleżanka za szybą jest też kobieta, to jest dosyć kontrowersyjne, żeby nam wcisnąć, że my tylko i wyłącznie chciałbyśmy mieć bogatych mężów.
Tylko, drogie panie, zrozumcie, wy jesteście 0,5 promila populacji kobiecej. Natomiast ogromna większość kobiet, zamiast się rozwijać intelektualnie, siedzieć w domu, zajmować się dziećmi, gdzie dzieci się codziennie są inne, kobieta się przy dzieciach rozwija. Natomiast te kobiety idą do pracy, nie tak jak pani mają pracę ciekawą, tylko wykonują pracę biurkową, pieczątka, stempelek, pieczątka, stempelek, albo w Biedronce przesuwają przez skrzynki. I te kobiety pracują tylko dlatego, że muszą. Ja pani coś powiem. Ja byłem, ja tu zawsze mówię, byłem w Andrychowie, lat temu już 25. Byłem posłem wtedy do Sejmu Polskiego. I na spotkanie ze mną wyległo 300 takich szarych myszek. I one miały do mnie tylko jedną prośbę. Panie pośle, kiedy nasi mężowie będą zarabiali tyle, żebyśmy my nie musiały chodzić do pracy? Bo my tu w pracy, a nasze dzieci klucz na szyi, prawda? Na ulicach gangi, narkotyki.
Co pan powiedział?
Tak.
Nigdy.
Co? Nie, no właśnie powiedziałem, że będę o to walczył. I będę o to walczył, żeby nie zmuszać kobiet do pracy poza domem. To jest okrucieństwo.
Pańska żona pracuje?
Słucham?
Pana żona pracuje? I tak
czy pracuje w domu? Pracuje w domu, ma dwoje dzieci, zajmuje się domem. I to jest, i to jest ciężka praca, wie pani, naprawdę.
Do pańskiej partii Wolność dołączył Artur Dziambor. To jest osoba tutaj znana na naszym terenie. Kiedyś dosyć bliski pański współpracownik. Potem się chyba trochę poróżniliście, jeśli tak można powiedzieć.
Teraz powiedział, że wraca, bo to jest moje miejsce.
Dobrze, może trochę za sprawą takich panów jak pan Wiplar i Migalski, to się wtedy odbyło. To znowu będzie kandydat Wolności, tym razem na prezydenta Gdyni?
To proszę pytać prezesa regionu. Regionu pomorskiego. My się nie wtrącamy w regionalnym. Jedyne, co interesuje centralne, to są wybory do sejmików wojewódzkich. To nas interesuje. Natomiast kwestie...
A w ogóle jakie wybory pana interesują tak naprawdę?
Naprawdę, parlamentarne.
W najbliższych latach parlamentarne. Czy liczy pan na to, że tak jak się udało 7%, o ile dobrze pamiętam, tak uzyskać w ostatnich wyborach, tak się znowu uda?
Znaczy myślę, że teraz w wyborach do Unii dostaniemy co najmniej 20, bo to nie mamy konkurencji, ale to nie jest to samo, wie pani. Wybory do Unii, na przykład UKIP dostało 24%, a potem w parlamentarnych zostało 2%. Także to są zupełnie inne wybory. Także, ale jednak postaramy się przekonać ludzi, że jak będzie tak dobry wynik do europejskich, to się to może jakoś przełoży również na parlamentarne, bo nasz główny problem jest taki, że ludzie mówią, macie rację, ale to zmarnowany głos. Więc jeżeli się tutaj...
Ale tak właściwie było zawsze, prawda?
Tak
znaczy
zawsze.
Tak było od lat 90, jak pamiętam.
No przecież jak były ostatnie wybory do parlamentu, to na przykład zrobiono taki numer, że przed wyborami, przed ostatniego dnia, pokazano słupek, że Kukiz ma 12%, a my 3%. W rzeczywistości on miał 8-6 w tych sondażach. No i ludzie zagłosowali masowo na Kukizem.
Ale myśli pan, że na tym takim antyunijnym trendzie można w Polsce dzisiaj zdobyć 20%?
No, wybory do Parlamentu Europejskiego też, natomiast do Parlamentu Polskiego, no to już zupełnie inna para kaloszy. Ja przypominam, że my w ogóle przecież zakładamy, że nie ma co nam wychodzić z Unii, bo to już się nie da, tylko trzeba zachowywać się tak, żeby sami chcieli nas wyrzucić, prawda?
No niektórzy mówią, że to jest możliwe.
To jest możliwe.
No
jest to możliwe teoretycznie, ale w Polsce nie ma większości do takiego. Takiego polexit by się nie udał, w sensie referendum. Natomiast jeszcze raz mówię, należy tak postępować, żeby Unia chciała nas wyrzucić i potem łaskawie się zgodzi, a trochę zapłacą, to może łaskawie sobie pójdziemy.
A czyli co na przykład robić? Czyli pan w pewnych działaniach takiej twardej polityki, na przykład i tego konfliktu, który jest dzisiaj na linii rząd polski, a Bruksela, to pan popiera rząd polski w takiej twardej postawie?
Po prostu nie znoszę, jak się Bruksela wtrąca w to wszystko, natomiast oczywiście to, co się dzieje z sądownictwem, to jest skandal. To jest skandal, to, co robi PiS, to jest absolutny skandal. Nie o to chodzi, że oni sobie mianują sędziów. Jak sobie mianują? Tylko chodzi o co innego, że po mianowaniu ten sędzia musi być nagradzany i karany przez ministra. I to jest absolutnie niedopuszczalne. Prawda? I to jest tylko ja tłumaczyłem to panu Timmermansowi, że wy tego nie rozumiecie, bando idiotów, że im bardziej wy atakujecie polski rząd, tym Większe poważanie zyskuje polski rząd, prawda? Bo bronią nas Polaków przed ingerencją z zewnątrz. Tak?
Porozmawiajmy chwilę już na koniec o 68 roku. Może 68 rok to jest dla pana też pewne już doświadczenie życiowe i dorosłego człowieka.
No to już drugi raz wtedy poszedłem siedzieć, tym razem dłużej, bo na pół roku.
Szybko pan zaczynał.
Co?
Z tym siedzeniem.
Ja zacząłem w 64, od listu 34. Dziecko mi się urodziło wtedy w lutym.
W 68?
W 68 lutym. Nie mogę go nawet zobaczyć, byłbym zajęty organizacją tego wszystkiego.
A za co pan poszedł?
Konkretnie otworzył wiec na Politechnice, który otworzył całe te zamieszania. O tym się w ogóle nie pisze. Nie ma w ogóle wiecu na Politechnice. Wszyscy mówią tylko o uniwersytecie, bo tam były komandosi tak zwani. Natomiast Politechnika mówi otwarcie. My nie popieramy komandosów, ale będziemy walczyli o wolność słowa, będziemy walczyli o to, żeby nie wywalali Henia Szlajfera, prawda, ja Adama Michnika, także, ale zdecydowanie była inna, bo nie była lewicowa.
I ile pan posiedział?
Pół roku, tam sobie powiedziałem.
A teraz jak pan słyszy prezydenta Andrzeja Dudę, który mówi i prosi o wybaczenie Polakom i ówczesnej Polsce, to pan popiera takie stanowisko? To jest oczywiście kontekst żydowski,
ja nie uznaję odpowiedzialności zbiorowej i nie widzę powodu, ale przypominam, że wtedy były rządy PZPR, prawda, i no, ponosimy za nie odpowiedzialność, dlatego że przejęliśmy po PZPR-ze państwo, prawda, trzecia RP przejęła państwo, przejęła również wszystkie zobowiązania i zaległości. Na przykład nie ma absolutnie, Polska nie ma żadnej odpowiedzialności za zarusze Jedwabne, prawda, za porządek prawny na terenie okupowanym odpowiedzialny ponosi okupant i to prezydent Niemiec powinien przepraszać za Jedwabne. To Niemcy tam miały siły policyjne, wojskowe, żeby zapobiec mordowi Jedwabne. Polska nie miała. Więc za to nie. Natomiast tutaj niestety to robił rząd polski, żeby te antysemickie zagrania i tutaj no, może państwo polskie przepraszać, no bo dziedziczni po PZPR. No.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Proszę bardzo.